za Niemca prawdopodobnie, tak słyszeliśmy, że te haki tutaj, na przykład na suficie, to było albo coś z masarnią, te stare witryny, tak, one były opuszczane, tam były w ogóle drzwi, tam jak pan się przejdzie kawałek, to był potężny lokal, tam teraz jest mieszkanie, ale to było takie naprawdę bardzo duży lokal i tak słyszałem, że to było coś z rzeźnictwo albo coś takiego.
Sklep, krótko mówiąc. Jakiś.
Czy masarniczy, to może nie sam sklep, tylko rozdział mięsa i tak dalej. Czy tak było?
Rzeczywiście, bo widać, że to okno jest takie trochę dziwne, bo ono jest takie jakby z przestrzenią w środku i
To znaczy ono ma w ogóle rolety wewnątrz. Czy ten system działa? Nie wiem, ale one tam są w tych skrzyniach, tak?
Iwan, co? Przepraszam. Iwan, co? Siedzimy dzisiaj rano i mówię tak, bo codziennie jest ktoś. Radio. No.
Krzysztof Gęśla. To jest Tomek, to jest Jolanta, moja żona.
To jest dzisiaj ostatni dzień?
Tak. Dzisiaj jest ostatni dzień. Definitywnie, tak jak pan widzi, że półki są zupełnie puste, bo od 2 tygodni nie przyjmowaliśmy już w ogóle żadnych prac do zrobienia, tylko po prostu zrobiliśmy to, co nam klienci przynieśli. Tak? Nie narzekaliśmy na podaż, tak? Bo my klientów mamy bardzo dużo. Mieliśmy bardzo dużo, także bardzo dużo mieliśmy klientów takich, którzy jak się dowiedzieli, że się zamykamy, to nagle 3 pary, 4 pary, czy zdążę jeszcze, to wszystko znalazłam gdzieś tam, coś tam wykopałem, żeby zrobić wszystko, bo odchodzicie, tak? No dlatego dzisiaj te półki wyglądają już zupełnie puste, no i dzisiaj to jest definitywny koniec usługowego zakładu szewskiego Krzysztof Gęśla w Słupsku na Wolności.
A co jest powodem tego, że rezygnujecie z tej działalności?
Głównym powodem to jest rachunek ekonomiczny. I tutaj to nie jest na zasadzie, bo to, żeby to nie zabrzmiało tak, że to winna jest ta opcja, czy tam, tamta, czy tam. Nie, generalnie cały Zachód, tak, ma koniunkturę ustawioną na szybką rotację. Tak. Cała produkcja to jest Azja i Wschód i tam fabryki cały czas produkują. Tak. Dlatego jest wyrzuć, kup następne, bo już kolejne statki płyną. Tak. Także jest kolosalna podaż i to jest tylko kwestia marketingu, że to już jest niemodne, wyrzuć. Poza tym buty są, no to tak może dziwnie zabrzmi, ale one są konstrukcyjnie tak produkowane, żeby nie wytrzymały więcej niż rok. Nawet buty skórzane. Po prostu mają na przykład słabe, nie będę wymieniał tam nazw, ale rezygnuje się z pewnych rozwiązań technicznych, które są niezbędne w bucie. Po to, żeby ten but więcej nie wytrzymał. I potem kup jedną parę, dla żony masz 50%, dla dziecka masz za złotówkę i plus torebkę jeszcze. Tak to wygląda. Dlatego tak jak mówiłem, przez ostatnie powiedzmy 5-10 lat my podnieśliśmy ceny o 100%. To jest dużo. A koszty w tym czasie podniosły się o 250%. I ta luka 150% jest nie do zniwelowania, tak? Bo tutaj główną maszyną w zakładzie szewskim to jest rzemiosło, tak? Tu główną maszyną to są ręce. I tutaj po prostu nie zrobi się takiej skali. Ja i tak pracuję od 10 lat po 12, po 14 godzin. To nie, żebym tam ja miał jakiś się skarżył czy coś. Ja to kocham, zależało mi i dlatego tak pracowałem. Ale nie da się. Po prostu się nie da. I to nie jest kwestia, że my nie mamy klientów, bo klientów to masę mamy, tak? Tylko nie wyrobi się tej skali. Po prostu różnicy tych 150% między kosztami a zyskiem, tak?
Jak długo pan tu pracuje i od kiedy pan się zajmuje w ogóle tym zawodem?
Pracuję tutaj od około 7 lat i od tego czasu się zajmuję.
Czyli startował pan jako zupełny amator?
Tak jest. Powiem panu, że to był kierunek. Chciałem spróbować po prostu czegoś innego. Byłem i jestem chłonny wiedzy i rozwoju takiego osobistego. I powiem panu, że bardzo się cieszę, że pan Krzysztof z panią Jolantą mnie zatrudnili, dlatego że naprawiając buty, jeżeli buty będą takie same, ale nie ma drugiej takiej samej naprawy. I powiem panu, że każdy but wymaga skupienia, wymaga koncentracji, wymaga uważności. I ta praca mi się podoba bardzo. Wcześniej pracowałem na przykład jako magazynier. To była praca jednostajna. W niej się nie mogłem w jakiś sposób, wie pan, rozwinąć. Tylko do pewnego momentu i później były te czynności takie same i powtarzalność. A tutaj ta praca daje mi satysfakcję i rozwój taki wewnętrzny.
W ogóle były buty, które warto jeszcze naprawiać? Czy one są tak robione, że są nie do naprawienia?
Wychodzimy z takiego założenia, bo to ktoś może powiedzieć, że szef, co to tam za biznes, to tam błaha sprawa. Ja traktuję to poważnie. Dla mnie to jest, nie czuję się jako biznesmen, ale jako przedsiębiorca, więc dla mnie logiczne jest, że nie przejadam zysków, tylko inwestuję. No bo jeżeli świat idzie do przodu, to trzeba nadążać, nawet wyprzedzać, tak? Dlatego na przykład takie buty jak przeróbki, takie szalone i tak dalej, to jest w ogóle wyjście poza, że tak powiem, ramę takiego standardowego zakładu naprawkowego, tak? Całe zaplecze tu do rozciągania butów, tak? My mamy 6 maszyn i jesteśmy w stanie rozciągać w każdej konfiguracji buty, tak? Mhm. Dlatego to są wszystko inwestycje takie, gdzie my zrezygnowaliśmy, nie wiem, z urlopu czy z czegoś. To tak mówię ogólnie, to tam nie, to tak nie wyglądało. Ale jeszcze jakiś czas temu, te 5 lat czy 10 lat temu, było nas stać, żeby na przykład odłożyć sobie czy kupić nową maszynę, zainwestować, bo to jest nieodzowne, tak? Wszystko się niszczy, zużywa, wchodzą nowe technologie i tak dalej. No teraz to nie ma szans na to, tak? Dlatego no to jest przykre, to jest, ja do tego dorastałem, powiedzmy, 5 lat, tak? To mi się ryczeć czasem chciało, jak ja tak, bo ja to naprawdę kocham i tu włożyłem kupę energii, serca i tego to nawet się nie da przeliczyć na pieniądze, bo to jak tutaj sąsiedzi wiedzą, to 22 światło się pali, ja jestem w pracy, 2 w nocy w sobotę czasem ja jestem w pracy, robię wtedy rzeczy ciche, bo na przykład maluję sobie tam aerografem buty, ale to nie wyglądało tak, że ja 8 godzin zamykam. To nie na zasadzie takiej, że ja się skarżę, bo ja to kochałem, to pasja i... No ale nie da się z tego. Po prostu ten rachunek ekonomiczny jest nie do przeskoczenia.
Ten zakład się nie zaczął ani 5, ani 10 lat temu, tylko ma dłuższą historię. Jak to się zaczęło tutaj?
Ja w ogóle pochodzę z rodziny, że tak powiem, szewskiej, tak? Bo mój ojciec, to on pochodził, to tak kiedyś oni mówili, spod Zamościa, bo tutaj... Było bardzo dużo ludności w Słupsku napływowym po wojnie. Także w Zamościu było takie określenie, że jedziemy na zachód. Bardzo dużo rzemieślników typu krawcy, szewcy z rękodzieła. I to naprawdę było to bardzo duża masa napływowa, rzemieślnicza, tak? I oni naprawdę stanowili tutaj podstawę, że tak powiem, produkcyjną dla Słupska zaraz po wojnie. Także ojciec zaczął, Aleksander Gęśla, mój tato, zaczął... To były gdzieś lata 50., tak? Potem przejęły ich spółdzielnie, powstała Alka, więc ta produkcja też już nie robiło się butów miarowych, bo to przy skali Alki, tak? Dziennie tam set butów, no to nie miało zastosowania, że tak powiem. Wtedy głównie przestawili się na naprawy. No i w sumie generalnie to większość dzisiaj zakładów szewskich, może tak powiem, kierunek naprawkowy, tak? To tak się nazywa. Naprawkowy. Ale ja na tyle to lubię, że ja sobie robię swoje buty, tylko dla siebie, na przykład dla żony, dla siebie, bo to się nie opłaca. Tutaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy, to lat może 60., koniec może 70. był mój wujek, Czesław Gęśla. I on też był szewcem, tak? Także ja uczyłem się na przykład, kiedy skończyłem technikum mechaniczne, zacząłem uczyć się uterminować, o, bo to kiedyś byłem terminatorem u Aleksandra Gęśli, a potem przejąłem tutaj po Czesławie Gęśli i ten zakład tu na Wolności miał numer 2 i to był 2 zakład po wojnie. Jedynka była gdzieś na Mickiewicza w dołku, tam już w ogóle nic nie istnieje, ale to jest zakład, który był w sumie dla tych ludzi, którzy tu byli napływowi, on był od zawsze. Smutne, przykre, no ale no coś się kończy.
No widzę, że dla pana to nie jest obojętna historia kompletnie, a jest pan w stanie tak z dobrej strony, ile pan tych butów naprawił?
No powiem panu, że gdyby pan na przykład przyszedł w jesień, to te wszystkie półki, tak? Wszystko, my w ogóle tutaj pracujemy, to wszystko było, nawet nie było gdzie tych butów układać, tak? Bo u nas nie jest tak, że wrzucamy buty, dobra, gdzieś lecą. Każdy but jest odebrany od klienta, opisane dokładnie, co mamy zrobić, na kiedy, jaką ustaliliśmy cenę i one wszystkie, te wszystkie półki, wszystko to było pozastawiane butami na zaś. Także to, jeżeli na przykład przychodził taki najgorętszy okres, powiedzmy jesień, no to wtedy miesięcznie to się robiło, powiem panu, po set butów. To no ilości to nie potrafię tego zliczyć, ale no myślę, że w tysiącach czy w setkach, ale no kolosalne ilości, tak?
Pani często korzystała z usług państwa tutaj?
Tak, regularnie.
No i co teraz będzie, jak się zamyka ten zakład?
Będzie trzeba nowe buty kupować.
Zostajemy w branży, ale nie na swoim, tak? Nie będę mówił gdzie ani co, to...
A co tu będzie?
Tutaj nie mam pojęcia, to nie jest nasz lokal. To ten lokal wynajmujemy od miasta, od PGM-u. Na bardzo, i tutaj bardzo chciałbym podziękować, bo miasto bardzo nas wspomagało, jako że jesteśmy branżą zanikową, no w sumie można powiedzieć, że byliśmy branżą zanikową, to dostaliśmy bardzo preferencyjne warunki, także tutaj dla miasta za pośrednictwem mediów bardzo, bardzo dziękuję, bo to naprawdę bardzo nam pomogło, tak? No ale mimo wszystko, no nie da się po prostu zniwelować tej różnicy, tak? I ja nie mówię tutaj o zyskach jakichś nie wiadomo jakich, tak? Tu chodzi o takie normalne funkcjonowanie, tak?
A jakich dzisiaj w ogóle narzędzi używa szewc? Jak się naprawia buty?
To znaczy, ja powiem panu, że to...
Bo kiedyś to widziałem, że młotkiem coś tam się tam stukało.
To znaczy, to tak, to znaczy taka obiegowa jest opinia. No to szewc to tam w sumie tam bym może tak, to oczywiście żartem. Małpę wsadził, dał młotek, ta będzie klepać. To żadna filozofia nie jest, tak?
No nie, ja bym nie naprawił butów chyba.
Znaczy nie, ja żartuję, ale czasem słyszałem takie, że to tam szewc, to tam daj spokój. No nie, szewstwo takie prawdziwe, to jest rzemiosło. To jest rzemiosło, bo na przykład jeżeli mówimy o obuwnictwie, obuwnictwo a szewstwo to są zupełnie dwie różne branże. Obuwnictwo,
a jaka jest różnica?
Obuwnictwo to jest umiejętność korzystania z maszyn i robienia skali. Także tam jest na przykład człowiek, który jest przydzielony do jednej maszyny albo do dwóch maszyn, tak? I on głównie operuje na maszynach. Szewstwo jako rzemiosło to jest, wystarczy, no to są na przykład buty od zera przeze mnie zrobione, tak?
Które? Te?
Tak.
Ale to pan ma taką trochę artystyczną duszę, widzę.
Tak,
może nawet nie trochę.
No to generalnie ja chodzę w takich butach. To ktoś może powiedzieć, że no, szalony człowiek. Może i tak. A to były moje drugie buty w życiu, które zrobiłem. One oczywiście tak nie wyglądały, bo na Facebooku jest historia ich. Bo najpierw wyglądały tak bardzo tak stonowanie. Ale po pewnym czasie i tak mówię, no takie to buty, kurczę, no nie ma jak w nich chodzić. I tak mówię, właśnie ogień. I wtedy to ujrzałem. Żartuję oczywiście, ale podkręciłem je na tyle, że mówię, tak, to jest teraz to jest ich nowe życie i na Facebooku jest krok po kroku, jak one wyglądały wcześniej, bo to były moje trzecie buty w życiu, które zrobiłem sobie od zera, tak? Czyli sam zaprojektowałem, sam uszyłem, sam złożyłem i potem stuningowałem.
No, gdzie są pierwsze?
One mają pewne błędy, tak? Bo tutaj na przykład zapiętka jest źle wyprofilowana, tak? Ale to już na przykład przy drugiej parze. W ogóle historia zrobienia butów, bo... Mój tato no, to był prawdziwy, mogę go określić jako prawdziwego mistrza rzemieślniczego. To był prawdziwy mistrz. I on właśnie kiedyś robili tylko miarowe buty.
Na miarę. Dzisiaj się już właściwie tego nie robi prawie.
Nie, to praktycznie... Nie. To jeżeli mówimy o miarowych, to są buty takie specjalistyczne, na przykład ortopedyczne, tam gdzie noga jest nietypowa, tak, stopa. I to wtedy tylko miarowe, bo tego nie da się zrobić na standardowych maszynach, bo maszyny są ustawione pod jakiś set par tego samego, powiedzmy, noska, podnoska, zapiętki, tak? Także to jest jedyna jeszcze branża, która jest typowo rzemieślniczą, tak? I tato w sumie był tak sceptycznie nastawiony do tego, że ja chcę nauczyć się, no to było x lat temu, tak? Że ja chcę nauczyć się robić buty, ale ja wychodziłem z tego założenia, jeżeli ja coś mam naprawiać, to ja to muszę wiedzieć od po co. Ja chcę to wiedzieć, bo to żeby móc o czymś mówić, to ja muszę najpierw mieć tą merytoryczną bazę, tak? A nie, że przyjdzie ktoś, no dobra, fleki, zrobił fleki, ale nie ma pojęcia, co jest wewnątrz w bucie. No jak możesz komuś pomóc, jak nie wiesz, jak on jest zbudowany, tak? Dlatego ja tak ambicjonalnie podszedłem i mówię, tato, proszę cię, siądziesz ze mną i nauczysz. Ja już byłem na jakimś poziomie, ale nie na takim poziomie składania od zera, powiedzmy, butów. Ja sobie uszyłem cholewki, bo on mówi, nie, to nie dla mnie, bo to kiedyś byli cholewkarze. Ja sobie uszyłem cholewki, uprosiłem go, żeby, no to tak może żartuję, że uprosiłem, tak, ale on mówi, Krzysiek, no po co ci to? On zawsze używał takiego określenia, które mówił mu jego tatuś, tak, mój dziadek Jan Gęśla, że Oluś, na co ci to, po co ci to? Daj spokój, teraz się butów nie robi, to teraz się naprawia. A ja się uparłem i ja mówię, nie. Ja chcę mieć swoje buty, bo kiedy chodzę sobie w takim bucie, to ja czuję się po prostu wyjątkowo. To jest dla mnie coś wielkiego. Dla mnie osobiście.
To jest zaprzeczenie tego, że szewc bez butów chodzi.
Nie, to w ogóle to... Znaczy w moim przypadku to jest niemożliwe. To jest wręcz niemożliwe. Ja to uwielbiam i każdy but mam inny, bo mam i Kapitana Amerykę, no różne. Mam i krokodyle i... To jak wyjdziemy tutaj na zewnątrz, to pan zobaczy mniej więcej przekrój przed i po. No na przykład takie sandały sobie zrobiłem. Tylko jeszcze flagę Polski tutaj dopasujemy. Ale na przykład jako, że dżentelmeni nie chodzą w sandałach, no to kupuję. To są buty bazowe, tak? Nie będę mówił z jakiej firmy. Ta firma jest polska. Znajduje się tutaj w regionie. I to jest ostatnia firma, która robi prawdziwe buty, które są świetną bazą do przeróbki. Bo to są naprawdę prawdziwe buty. I z tych butów zostają takie buty.
No to nieźle pan jest tuningował.
Tak. No i każdy z tych butów, tak? To zmyliśmy je i tuning, tak? I był klient, który jak zobaczył te moje buty, bo ja je sobie tam wystawiałem, na przykład w okresie zimowym, to wystawiałem je sobie i one tutaj stały. I on mówi, no nie, no musi mi pan takie buty zrobić. Ja mówię, no ale to by musiał pan mieć taką bazę, a jej już nie ma w fabryce. Więc pojechał do tej fabryki, kupił najbliższe buty, ja każdą tą nacinałem, ale tylko żeby naciąć lico, tak? No i dostał krokodyle. I są. I to mnie to naprawdę cieszy. I wracając do taty, jak mnie uczył, i on właśnie tak bardzo sceptycznie do tego podchodził, tak, żeby mnie uczyć. Bo mówi, to nie ma sensu, szkoda życia na takie rzeczy, bo to nie wróci już robienie butów miarowych. No ale właśnie, że ja się uparłem i chciałem, no a potem już sam, że tak powiem, dużo czytałem, zdobyłem wszystkie, jakie tylko możliwe są książki, tak? O szestwie. Bardzo z tym trudno. Obuwnicze, mimo że w Słupsku była szkoła obuwnicza, nie ma książek w ogóle, nie ma materiałów. Więc ja tak wszędzie, gdzie mogłem, do biblioteki to sobie skserowałem, po to, żeby wiedzieć, jak but ma być wedle normy zbudowany, tak? Bo to jest bardzo ważne. To jest właśnie te merytoryczne podstawy. Można robić but wyglądający inaczej, dziwnie, ale pewna baza, tak? I zasady muszą być zachowane, że zapiętek musi mieć na przykład w męskich butach 5,2 cm. To jest konieczne, tak? Podnosek taki, a taki. Pod podeszwa z tego, a z tego. Dlatego mówię o rzemieślnictwie, jako o mistrzostwie, jako osobie, która posiada te wszystkie, że tak powiem, cechy i rozumie to, czemu tak jest i potrafi to wykorzystać. No i mój tato właśnie był takim. Siebie ja nie oceniam, na jakim ja jestem poziomie, to nie mi oceniać, ale on właśnie był takim prawdziwym mistrzem dla mnie.
Bardzo klienci są zmartwieni, bardzo, bardzo. Przychodzą zmartwieni, pytają się, gdzie ewentualnie można, gdzie jest jeszcze zakład szewski. No nam też jest przykro, no ale no niestety, taka sytuacja.